Słowo też nie będzie długie. Chciałbym, żebyście otworzyli Ewangelię Mateusza, 9 rozdział. Chciałem mówić o atmosferze uzdrawiającej wiary. Atmosfera uzdrawiającej wiary. I posłużyć się właśnie tym fragmentem z Ewangelii Mateusza. Może przeczytam na początek, później tam jeszcze wrócimy, ale przeczytam od wiersza 18. Tak, wyciągnij swoją rękę w moją stronę. Błogosławię Cię, Marku. A z drugą rękę. Błogosławię Cię, Marku. Amen. A ci, co teraz do tej pory nie wyciągnęli, niech wyciągną obydwie ręce. Amen. Ewangelia Mateusza 9, od 18. Gdy On to do nich mówił, chodzi o Jezusa, oto przyszedł pewien przełożony i oddał mu pokłon, mówiąc: moja córka właśnie umarła, ale pójdź, włóż na nią twoją rękę, a ożyje. Mateusza 9, 18. Znacie tę historię, tak? Znacie przełożonego synagogi, znacie Jaira, jego córkę, która była chora. Opowiadaliśmy to wiele razy, wiemy, że on przyszedł, ona była chora, później szli z tłumem do domu tego Jaira, po drodze ktoś się powiedział, że umarła, już nauczyciel nie jest potrzebny do niczego i później Jezus ją uzdrowił. Ale nie chciałbym tej całej sytuacji jakoś tam analizować, tylko to, co jest tutaj na początku powiedziane, chciałem wam na to zwrócić uwagę, na te słowa, które przeczytałem w tym momencie. Że Jezus był gdzieś, nauczał, rozmawiał z jakimiś ludźmi i w pewnym momencie przyszedł człowiek, którego córka chorowała. Przyszedł do Jezusa, stanął naprzeciwko Niego albo obok Niego i powiedział do Niego: moja córka, bo tutaj jest umarła, tak? Okej, bo są w różnych Ewangeliach, jest to różnie opisane. Jest chora, umarła, tak? Przyjdź, połóż na nią rękę i ożyje. Dla mnie jest to po prostu zupełnie coś fantastycznego, bo próbowałem sobie to wyobrazić i nie mogłem sobie tego wyobrazić. Nie trzeba wyobrazić, jest napisane. No przecież. Co to sobie wyobrażać? No, trzeba przeczytać. No. Ale wiecie, nie potrafiłem sobie tego wyobrazić w kontekście mojego życia, waszego życia, w kontekście naturalnego, normalnego życia Kościoła. Że ktoś choruje i pierwszą naturalną rzeczą jest zwrócenie się do Jezusa i powiedzenie Mu: słuchaj, potrzebujemy uzdrowienia. Gdzie my też mamy o Panu Jezusie bardzo różne wyobrażenia. Nie słuchałem kazania sprzed tygodnia, ale podobno było o różnych wyobrażeniach o Bogu. I wiesz, i w związku z tym ograniczamy Boga, ponieważ nie wyobrażamy Go sobie jako kogoś takiego. Wiesz, do nas na przykład przyjeżdżają różni ludzie usługujący, tak? No, wyobraźmy sobie, że to są Boży ludzie, tak? Bo są. Tak? I oni przyjeżdżają, tu przychodzą, mówią: dzień dobry, pozdrowienia z Kanady, z Ameryki, tam po prostu tralalala, Bóg jest z nami i z wami, chwała Jezusowi, i przeczytam parę fragmentów, się nauczę. Wiecie, zauważyłem, że nie ma takiej naturalności, często nie ma w nas takiej naturalności, żeby przyjść powiedzieć: okej, chodzisz z Bogiem, słuchaj, potrzebuję Boga, potrzebuję uzdrowienia, połóż na mnie ręce, będę uzdrowiony. Okej? Okay? Do mnie w ogóle, ale to jest kwestia, może za długo mnie znacie, więc wiecie, że tej wiary nie posiadam. Ale do mnie też bardzo sporadycznie przychodzą osoby i mówią: pastorze, proszę, módl się, potrzebuję uzdrowienia. Było parę takich przypadków, były nawet takie zdesperowane osoby, które same olej przynosiły do kościoła, żeby się o nich pomodlić. Chwała Bogu, to jest dobra wiara. Ale mówię o czymś takim, mówię o braku pewnej naturalnej atmosfery, żeby korzystać z Bożego działania, tak jakby to Boże działanie istniało i tak jakby Bóg istniał. I tutaj, wiecie, Jezus sobie siedzi i uczy. I my prawdopodobnie, wiecie, gdyby dzisiaj tutaj Jezus przyszedł i zaczął nas uczyć, to byśmy dokładnie tak samo się zachowywali, jak się zachowujemy, gdy inni goście przyjeżdżają, gdy ja głoszę. I byśmy po prostu usiedli i powiedzieli: wow, Jezus nas przyjechał pouczyć nas. Odpowiada na pytania tutaj, prawda, różne. Samego Jezusa możemy słuchać. Wow, fantastyczne, słuchajmy Go. I pytanie jest, ilu z nas by się wyrwało albo przerwało Mu nauczanie, podeszło i powiedziało: jest sytuacja dramatyczna, potrzebuję uzdrowienia. Czyli bardzo fajnie zrobił to Wojtek. Teraz będziemy go wykorzystywać przez całą godzinę. Także halleluja, on lubi takie rzeczy, uwielbia wręcz. zrobił coś takiego, bo zaburzył tutaj nam porządek, prawda? Bo już trzeba było to się takim. Uwielbienie, modlitwy, kolekta, ogłoszenia i świadectwa. Teraz Wojtek przychodzi i mówi, słuchajcie, sprawa jest poważna. Żona nie domaga. I to jest po prostu piękne. Tak? Ja wierzę, że my powinniśmy funkcjonować w takiej atmosferze, trochę tak jak Krzysiek też mówił o tym katarze, powinniśmy funkcjonować w atmosferze wiary, w atmosferze wiary, która przynagla nas i zmusza wręcz do tego, żeby wyciągać rękę do Boga i oczekiwać namacalnych odpowiedzi, namacalnej odpowiedzi na modlitwę, namacalnego Bożego działania w tych sferach, w których my potrzebujemy. Amen? I wiecie, właśnie tak tutaj zrobił ten przełożony, który przyszedł do Jezusa, kiedy on jeszcze mówił, przerwał mu i mówi do niego, posłuchaj, przyjdź, połóż rękę, a ona odzyska życie, odzyska zdrowie. I wiesz, Jezus wstał i poszedł do niego do domu. To jest fantastyczne. Dokładnie tak się wydarzyło. Wiecie, my nie żyjemy, może też w takich czasach nie żyjemy. Bo jak coś nam dolega, to pierwsze co robimy, to patrzymy, jakie tabletki mamy pod ręką, sprawdzamy, co internet mówi na temat tej dolegliwości, idziemy się przebadać do specjalistów, ewentualnie korzystamy z jakichś tam rad, ale powiem wam, to jest po prostu, to nie jest ten kierunek, nawet jeżeli Bóg w ten sposób działa i nawet jeśli nas przez różne tabletki lekarzy uzdrawia, to nie jest naturalny kierunek życia wiary dla nas, którzy wierzymy, że Bóg, tak jak jest Bogiem na niebie, tak samo jest Bogiem na ziemi. Wiecie, w Kościele też jest taka atmosfera budowana i ona od czasu do czasu wraca, że po prostu, wiesz, ty byś tylko nie był taki głupi, to Bóg już by działał w twoim życiu. Ja też tak głosiłem takie kazanie, ale nie lubię po prostu tego od jakiegoś czasu, bo to, co jest głupotą w nas, musi być przemienione, amen, alleluja. Ale Bóg jest Bogiem, a człowiek jest człowiekiem i my możemy wierzyć w Boga i możemy pominąć człowieka i otrzymać od Boga to, co Bóg dla nas przygotował. Pominąć człowieka, czyli pominąć siebie w swoich brakach, głupotach, popełnionych błędach, grzechach i przyjąć z łaski przez wiarę to, co Bóg dla nas ma. Wiecie, to jest fantastyczne, że jak się w ogóle czyta Ewangelię, Ewangelię Mateusza ma bardzo dużo świadectw uzdrowienia, jak się czyta Ewangelię Mateusza, to nikt nie przyszedł do Jezusa z chorych z pytaniem o diagnozę, dlaczego tak się stało. Nie ma ani jednego przypadku, żeby człowiek chory przyszedł do Jezusa i zapytał się, potrzebując uzdrowienia, dlaczego mnie to spotkało. Ani jedna osoba tak nie przyszła. Po prostu na terenie Izraela nie mieszkało dużo Greków. Przyszli inni i zapytali się, dlaczego im się to stało. Tak? To była inna kwestia. To byli teolodzy, którzy chcieli rozkminić konkretny przypadek jakiejś sytuacji. Tak? Co tam się stało? Kto zgrzeszył? On czy jego rodzina? Tak? I tak dalej. To takie przypadki były. Ale ten, kto potrzebował, czy przyszedł kiedykolwiek do Jezusa z takim po prostu drążeniem, po prostu, panie, no jestem chory, no to ja już wiem, że to ja zawiniłem diabeł i grzech i w ogóle był nieposłuszny, ale tak mi powiedz, co ja tak naprawdę zrobiłem tak do końca, że miał objawienie, żebym ja mógł to poprawić, jak już poprawię, to będę uzdrowiony. Niewyobrażalne. Nie mamy takiej sytuacji opisanej w Ewangelii. Ale niestety to jest to, co my naturalnie robimy. Przychodzimy do kościoła, tak jak mówił mój tato, jak się go pytałem, po co chodzi do kościoła, nie był narodzony na nowo. Mój tata mówił, do kościoła trzeba chodzić, bo trzeba czasami o życiu pomyśleć. I my tak samo przychodzimy do kościoła, żeby po prostu się pobyć w jakiejś takiej atmosferze skupienia, zastanowienia się i pomyśleć trochę o swoim życiu. I powiem, no i chwała Bogu, za tych, którzy myślą o swoim życiu. Aleluja. Ale jeżeli Bóg jest Bogiem, to nie sprowadzajmy wszystko do kwestii myślenia. Szczególnie myślenia o nas. Jak już myślmy, to myślmy o Nim. Okej? Ale nie tylko myślmy, ale też przyjdźmy z tym, co pomyśleliśmy o Nim, do Niego i niech Jego chwała stąpi na nas. Niech przemieni nasze śmiertelne ciała. Amen. I nasze niedomagające portfele! I nasze szorstkie relacje! I niech jego cuda mają miejsce! Amen? Wiecie, przyczyny, dla których tak się dzieje, prawdopodobnie jedna z największych, ona jest mocno zdefiniowana przez bożych mężów, którzy w XX wieku usługiwali, to jest bitwa o umysł, że pewna jest ideologia powszechnie dostępna wokół nas, pewien system wartości i wszyscy tak żyjemy. I Kościół, żeby przekraczać pewne granice, żeby wychodzić z takiego stylu myślenia, musi się na to zdecydować po prostu. Bo otoczenie, sposób myślenia, on nas prowadzi w inną stronę. My żyjemy w społeczeństwie, gdzie jest służba zdrowia, która się cały czas udoskonala i reformuje. Wszystkie szpitale w kraju są coraz lepiej wyposażone. Nawet powiatowe i wiejskie coraz lepiej wyglądają. Ja odwiedzam te miejsca, to widzę. Coraz więcej jest specjalistycznych zabiegów robionych. Ludzie ciągle mają problem, żeby coś tam uzyskać, ale prawda jest taka, że 20 lat temu nawet nie mogli marzyć, żeby to uzyskać. Bo nie było takiej aparatury i takich medykamentów. Więc jest cały czas niesamowity postęp medycyny. Teraz już nie musisz przechodzić z legitymacją ubezpieczeniową, tylko z PESEL-em. I system E wcia. Sprawdza cię, czy jesteś ubezpieczony i już cię biorą na warsztat. Wiesz, i teraz my funkcjonujemy w tym. I leki są na wszystko i na każdej ulicy po 4 apteki. I ty funkcjonujesz w tym, więc jeżeli coś się dzieje, to jesteś chory, to jesteś tak ukształtowany, że o Bogu nie pomyślisz po prostu w pierwszej kolejności, bo w takim systemie myślenia funkcjonujesz. Gdzie tu Boga mieszać do mojego kataru? Albo do jakiegoś pryszcza. Po co tu Boga do tego mieszać? Ponieważ wszyscy tak myślą i wszyscy tak funkcjonują. Ale wiecie, gdybyśmy cofnęli się w czasie parę wieków, to już mamy do czynienia z inną mentalnością. Mamy ludzi, którzy nie mają dostępu nie tylko do tego postępu, który my dzisiaj mamy w medycynie, do tych leków, które mamy, ale nie mają nawet dostępu do lekarza, a lekarze, którzy są, sami nie mieli dostępu do tej wiedzy, którą mają dzisiejsi lekarze, więc tam robią różne rzeczy. Parzą rumianek, upuszczają krew. I ludzie w tamtej epoce, dla nich choroba jest stanięciem na krawędzi życia i śmierci. 100 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu. I ci ludzie, stojąc w obliczu śmierci, wiedząc, że Bóg jest Panem życia i śmierci, szukają Boga. Szukają nadprzyrodzonego Bożego działania. Jak myślicie te miejsca, Lourdes, Częstochowa, jak one zostały zbudowane? Zostały zbudowane na ludzkim głodzie potrzeby ingerencji w beznadziejne sytuacje. I teraz wiecie, to było od wieki temu. Takie sytuacje. Dzisiaj my żyjemy w innej mentalności. My wszystko mamy. W związku z tym my po prostu nie walczymy o to. Nie szukamy tego rodzaju atmosfery. Nie szukamy, żeby Bóg przyszedł i żeby nas dotknął, żeby nas przemienił. Nie mamy takiej prostej postawy jak Jair, który przychodzi do Jezusa i mówi: przyjdź, połóż ręce swoje na moją córkę. Nie jest to nasza pierwsza reakcja, ponieważ funkcjonujemy w tym mentalu, który nas otacza, który jest naturalny dla wieku, w którym żyjemy. Wiesz, w każdej innej dziedzinie jest tak samo. Ja dzisiaj będę może więcej o uzdrowieniu mówił. Może już niedługo, bo już zaraz się mój czas kończy. Ale w każdej innej dziedzinie tak samo to działa. W zaspokojeniu każdej potrzeby to tak działa. Czy Bóg mi będzie błogosławił? Tak? Masz potrzebę i pierwsze, co myślisz, ja tak myślę, to czy ta potrzeba już jest tak silna, żeby wziąć raty? Nie, czy jest tak już silna, żeby zawołać do Boga, żeby mnie obdarzył bez płacenia tego frycowego w postaci odsetek i zadłużania się za sprzęt, który jak już spłacę, to będzie o połowę warty tej kwoty, za którą to kupiłem, bo spłacę za 20 miesięcy na przykład. Nie ma czegoś takiego naturalnego, żeby szukać Boga. Wy jako rodzice mający dzieci, kiedy ostatnio się modliliście, żeby Bóg dał waszym dzieciom chleb albo mleko? To jest jakieś daleko, gdzieś daleko zepchnięte w obszarze naszych potrzeb. Ale wiesz, z jednej strony my żyjemy w czasach, w których, które mają się ku końcowi i różne rzeczy będziemy mogli widzieć. Ostatnio na bankier.pl pojawił się taki fajny artykuł, nie wiem czy czytaliście, niewierzącego zupełnie człowieka, który napisał o tym, w jaki sposób system bankowy zniewala ludzi. Ja byłem zafascynowany, niewierzący człowiek pokazuje, jak to działa i że to się wszystko niedługo rypnie. Ja nie mogłem uwierzyć, no bo to linkowali chrześcijanie, więc mówię, o, znowu ci chrześcijanie, ta ich apokalipsa i koniec czasów, to ile tego można czytać. A później patrzę, link bankier.pl. Dobra, otworzyłem. Później sprawdziłem, czy ten facet nie jest wierzący przypadkiem, bo może, wiesz, zatrudnił się w bankier.pl, a teraz przemyca tutaj, wiesz, treści apokaliptyczne przy pomocy świeckiego portalu, ale nie, okazuje się, że nie, że po prostu opisuje system. Opisuje system, jak on działa. Ja nie mam zamiaru nikogo straszyć, bo co ma być, to będzie. Co ma wisieć, nie utonie. I tak się stanie, jak mówi Biblia. Ale mówię, ale w obliczu czasów, które przychodzą, nie wiadomo, jak będzie. Dzisiaj coś jest dostępne, jutro może nie być dostępne. Tak? I wtedy, czy my wrócimy do Jezusa? Jezus mówi, że kiedy On przyjdzie na ziemię, to będzie tylko jednego potrzebował. Jedną rzecz, którą będzie chciał ujrzeć. Będzie chciał ujrzeć wiarę, jak wróci. On mówi, czy Syn Człowieczy ujrzy wiarę, jak przyjdzie. To jest jedyna rzecz, której potrzebuje. Ale powiem wam, zanim my dojdziemy w ogóle do wiary, to czy my w ogóle mamy potrzebę tej wiary? No bo jak nie mam męża, to przecież nie muszę go mieć. Jest tyle kobiet na świecie, które żyją bez męża i świat się nie zawalił. Jak nie mam dzieci, to jest też, jesteś tego przykładem, z moją żoną, no to nie mamy dzieci, znaczy świat nie zawali. Jest tyle dzieci, które mają rodziców, to je adoptujemy. Tak? Nie mamy zdrowia, no jeny, na kto ma zdrowie? Takie jest ludzkie życie, jakieś ciało. Jakby ludzie mieli zdrowie, to szpitali by nie było. Ale są szpitale. Zawsze jest wytłumaczenie. Nie ma pieniędzy? No od czego są banki? Banki mają pieniądze. I zawsze jest to, pierwsze nasze myślenie jest naturalne i nie zwraca się ku Bogu. A wiesz, a kiedy nie ma głodu Boga, kiedy nie ma potrzeby, żeby On działał, to nie ma miejsca na wiarę. A kiedy nie ma miejsca na wiarę, to nie ma miejsca na Boże działanie. I wtedy przychodzimy do kościoła i po prostu, czy fajne nabo było. Tak to tam, niektórzy mówią, już taki stary tekst, tak? Co wziąłeś na uwielbieniu? Dzisiaj na uwielbieniu nic nie wziąłem. Na uwielbieniu nic nie bierzemy. Na uwielbieniu dajemy chwałę, tak? Ale jeśli chodzi o całe nabożeństwo, co tam było? No dzisiaj była taka fajna atmosfera, tak? Miałem wrażenie, że ten pastor, co nas tak nienawidzi, że on dzisiaj nawet miał do nas trochę cierpliwości. To jest miłe tak zobaczyć w słudze Bożym troszkę cierpliwości, tak? Albo, a inny powie, wow, nie, naprawdę, ja byłem taki zdołowany. A on powiedział, że może być lepiej. On to tak powiedział, normalnie cały czas to chodzi po głowie, że to chyba może być jednak. Czyli taki, wiesz, generalnie trochę optymizmu, nie? Ale wiesz, ale... To jest wszystko działanie jakieś społeczne, socjologiczne, psychologiczne, może ważne. Też Bóg jest twórcą tego i częścią tego wszystkiego. Bóg wykorzystuje te rzeczy. Jak kogoś skutecznie wyleczyli w szpitalu, to chwała Bogu za służbę zdrowia, nie ma problemu. Ale! Prawda? Po prostu, jeżeli jesteśmy kościołem Boga, to miejmy Boga i miejmy Jego działanie. Tak, jeżeli tego chcemy, to szukajmy takiego myślenia, jakie było w przełożonym synagogi i szukajmy tej atmosfery, żeby po takie rzeczy w ogóle wyciągać rękę. Żeby zobaczyć to działanie wokół nas. Nie ma potrzeby, nie ma oczekiwania. Wiecie, też się zastanawiałem, dlaczego tyle przebudzeń tak zwanych uzdrowieńczych swoje początki miało w USA, mówią, taki zachodni kraj po prostu, z takim postępem, niezniszczony przez pierwszą wojnę światową, niezniszczony przez drugą wojnę światową, w ogóle wybił się na imperium po pierwszej wojnie światowej, po drugiej już ostatecznie. I dlaczego tamte? Ale wiecie, jak ktoś był w Ameryce, to wie, że tam po prostu masę ludzi nie ma w ogóle ubezpieczenia zdrowotnego, że leczenie jest drogie, Że po prostu, jeżeli chciałbyś tak skorzystać z opieki zdrowotnej, jak tu korzystasz, to tam musisz być zamożnym człowiekiem, żeby na każde zawołanie, z każdą rzeczą lecieć do lekarza. Więc tam rodzice leczą dzieci. W marketach, tak jak u nas, są całe działy z książkami i gazetami, to tam są całe działy z parafarmaceutykami. Całe ściany możesz sobie chodzić. Duże, wielkie butelki, małe tableteczki w środku. Żebyś zapłacił, żebyś widział, za co płacisz. A tabletka taka w środku. Wiesz, i wielu ludzi w ogóle nie ma ubezpieczenia i w ogóle, wiesz, umiera po prostu. Widziałem, bo oglądaliście, może oglądacie filmy czasami, to widzicie. Ja bym zadziwiony, jakaś sierota, matka samotnie wychowuje dziecko, dzieciom wszystkim wypadają zęby, nie ma kto ich jak leczyć. I ktoś tam się po prostu dowiaduje, że jest jakiś po prostu dentysta, który zrobi to za jakieś za pół ceny. I ten taki dramat. Ja sobie myślę, jeny, po prostu ja byłem w podstawówce, komuna głęboka była, nie pozwolili, żeby mi zęby gniły po prostu. Od razu mnie na tą wiartarę sadzali, nie pytali po prostu. Takim amalgamatem srebrnym mam zęby w środku wydziergane. To już mi w podstawówce wszystko zrobili, bo rodzice nawet z grosza za to nie zapłacili. Ale wiesz, jeżeli taka atmosfera jest, no to później jest też oczekiwanie, że Bóg przyjdzie. Bo zdrowie to nie jest coś dostępnego dla wszystkich. Tak? Trzeba po prostu ufać Bogu. Trzeba wierzyć, że On przyjdzie i że On zadziała. Tak? Więc teraz wiesz, przekleństwem jest komfort. Bez dwóch zdań. Jest jednym z największych przekleństw wiary jest komfort. Ponieważ komfort powoduje, że nie chce się walczyć. Nie chce się po prostu zmienić sytuacji, którą się ma. Więc żeby to zmienić, to albo Bóg zmienia sytuację, albo dopuszcza zmianę sytuacji, albo my zaczynamy gorliwie pragnąć i pożądać Boga. I ta recepta jest dla nas. Bo ja nikogo nie będę się modlił, żeby mu się coś stało i żeby mu forsy zabrakło. Ale jeżeli będziemy głodni, będziemy oczekiwać tej atmosfery, będziemy szukać Boga, to tego doświadczymy. Jeżeli będziemy oczekiwać, że On właśnie przyjdzie i że nas uzdrowi, że nas pobłogosławi. I przyszedł człowiek do Jezusa i po prostu prosto z mostu, moja córka właśnie umarła, ale pójdź, włóż na nią rękę, a ożyje. To jest oczekiwanie Bożego serca, że my właśnie w ten sposób do Boga przyjdziemy. Halleluja. Więc Jezus wstał oraz mu towarzyszył, a nadto jego uczniowie. Więc Jezus nie wdał się w rozmowę, po prostu wstał i mówi, dobra, robimy tak, jak on chce. Idziemy w tą stronę. Dlaczego? Bo wiara była w sercu tego człowieka. Później w tym innej Ewangelii, chyba w Łukaszu, jak mamy relację z tego wydarzenia, to widzimy, że po drodze przyszli ludzie i powiedzieli do niego, nie dręcz już nauczyciela, twoja córka umarła. I wiecie, i to jest charakterystyczne, co Jezus zrobił, bo Jezus odwrócił się do tego przełożonego i pierwsze, co mu powiedział, nie bój się, tylko wierz. Dlaczego? Bo to był ten kluczowy element, żeby wszystko się dobrze zakończyło. Bo gdyby powiedział, nie, no to umarła, kicha, padł w ziemię, w proch, zaczął rozdzierać szaty. Ciężko by było powiedzieć do Jezusowi, słuchajcie, zwiążcie go teraz do wora, kontynuujemy podróż, idziemy do niego do domu. Facet od zmysłów odszedł, bo mu córka umarła, ale robotę swoją musimy dokończyć. Byłoby ciężko. Więc Jezus po prostu zwrócił się do tego, co było korzeniem problemu i mówi do niego, tylko wierz. Nie umarła, ale śpi. Nikt nie wie w końcu, czy ona umarła, czy spała, czy żyła. Ale to było ważne, żeby on po prostu nie uległ temu komunikatowi. Żeby pozostał w tej wierze, pozostał w atmosferze naturalności swojej wiary, która przyprowadziła go do Jezusa. Bo kiedy szedł do Jezusa, był absolutnie w atmosferze wiary, był absolutnie naturalny w swojej wierze. I przyszedł, mówi, Panie Jezu, przyjdź, połóż rękę. I będzie uzdrowiona. Jezus wstaje i mówi, idziemy. I wszystko się odbywało zgodnie z tym scenariuszem wiary, zgodnie z atmosferą wiary. I tutaj przyszedł klin, bo człowiek powiedział, koniec, za późno. I Jezus zaatakował ten klin. Tak? I teraz wiecie, teraz chodzi o to, żebyśmy my w naszym życiu mieli właśnie, zachęcam was do tego, żebyśmy wszyscy mieli taką postawę na wszystkie rzeczy, które wokół naszego życia się trzęsą i nie dają dostępu Bogu, ponieważ mamy taką mentalność, uciekamy się najpierw do pomocy innego człowieka, a nie ufamy Bogu. Albo oskarżamy siebie o głupotę, bo po prostu nie mam pieniędzy. No, Panie Jezu, dlaczego nie mam pieniędzy? Pan Jezus mówi, a jak myślisz? No, ja myślę, że jestem leniwy. i głos z nieba, amen. Po prostu nawet nie wiesz, z którego nieba usłyszałeś. Która zwierzchność ci to potwierdziła. Jesteś tak wymieszany po prostu jak ludzie w Starym Testamencie, że nie odróżniają Boga od anioła. Nie wiesz po prostu, kto przemawia w tym momencie. Nie masz przemienionego myślenia. Ale to nie tak ma być. Ma być tak, że przychodzimy do Boga i po prostu szukamy Jego i szukamy Jego działania. Tak Słowo mówi, szukajcie Pana, szukajcie Jego dróg, szukajcie Jego ręki. Szukajcie Jego mocy, mówi Słowo, wzywa. Szukajcie Go, dopóki Go można znaleźć. Szukajcie Go, dopóki jest blisko. I bierzcie to, co dla was jest przygotowane. Ja wiem, że Kościół to jest właśnie miejsce, które ma miejsce, czy grupa, która ma wywierać wpływ na świat. Ale my nie wywierzemy nigdy wpływu na świat, jeżeli nie wyjdziemy z mentalności świata. Świat żyje w mentalności, jakoś to będzie i sobie poradzimy. To jest główna mentalność świata. Jak nie zarobimy, to ukradniemy, jak nie ukradniemy, to zakombinujemy, jak nie zakombinujemy, to jeszcze są rodzice. Z wyrzutą z mieszkania, no to przecież matka własna nas nie wyrzuci. Za komuny tak mieszkało się po prostu. Po 4 rodziny na 50 metrach. Więc jakoś to będzie. Ale to nie jest kierunek, który... Bóg chce, żebyśmy my wywierali wpływ, żebyśmy myśli do ludzi i mówili im, słuchajcie, Bóg działa, On jest realny. Wczoraj, dziś, na wieki ten sam. Byłem chory, zostałem uzdrowiony. Umierałem, Bóg przyszedł, uzdrowił mnie i dzisiaj jestem zdrowy i to się stało dzięki Niemu i chwała niech będzie Bogu. Amen. Kiedy chwała jest Bogu oddana? Wtedy, kiedy my uznajemy własną słabość i niemożliwość przeprowadzenia czegoś. Jeżeli my to możemy przeprowadzić i przeprowadzamy, to już chwała Bogu nie będzie oddana. Amen? Więc bądźmy w takiej atmosferze wiary. I teraz jeszcze nawiązując do tej atmosfery, na koniec. Cofnijmy się do wiersza 14, bo mamy ten początek postu. I myślę, że to jest bardzo ważne. I to chciałbym wam coś podkreślić. Myślę, że to paru osobom się w głowach trochę może rozjaśnić. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana mówiąc. To jest 9:14. To jest jeden akapit przed tą sytuacją. Dlaczego my i faryzeusze często pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? Więc Jezus im odpowiedział. Czyż mogą się smucić synowie małżeńskiej komnaty, dopóki oblubieniec jest z nimi? Tak, może zatrzymajmy się na chwilę. Więc zawsze czytałem ten fragment i ktoś przez dłuższy czas mnie tak maglował takim nauczaniem. Byłem w takiej atmosferze, sam udzielałem tej atmosfery innym. Niech mi Bóg wybaczy. Że mówiłem tak, żyjemy w erze Nowego Testamentu, oblubieniec z nami, nie pośćmy. Bo Jezus mówi, no nie muszą pościć, bo oni już mają oblubieńca. Nie muszą go szukać, bo on jest już wśród nich. I często ktoś mi tak właśnie nauczał i mówił, no tak właśnie, to jest właśnie to, że my w Nowym Testamencie to już nie jesteśmy w Starym Testamencie, Jezus jest z nami, już pościć nie trzeba. Tak i teraz, no to po co ten post? 21 dni? Kto to w ogóle wymyślił? Z Jurkiem Rycharskim rozmawiałem, mówię, co wyście wymyślili? 21 dni. On mówi, przyda ci się, przyda. po takim tekście już nie chciałem dalej drążyć. Bo wiem, co miał na myśli. Nie chodziło mu o żadne moje duchowe pożytki. Ale zwykłe, naturalne. Więc wiesz, po prostu... Więc czytam tutaj, Jezus mówi, nie pośćcie, tak? Ja wiesz, i jest taka prawda, i dalej mówi, tak? Ale dalej mówi, lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec będzie od nich zabrany, wtedy będą pościć. Nikt nie nakłada na stary płaszcz łaty z nowego sukna, bo owo załatanie umyje z płaszcza i rozdarcie staje się gorsze. Ale ani nie leje się młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej bukłaki są rozrywane. I wino wlewane i bukłaki zniszczone. Wylane i bukłaki zniszczone. Ale młode wino leją w nowe bukłaki i oba są zachowane. Teraz wiesz, fajnie uczył o tym Peter Wentz. To jest taki pastor jednego z największych kościołów w Europie, największego ewangelicznego w Niemczech. Byłem na jego seminarium w Radomiu przed świętami. I właśnie powiedział coś takiego, powiedział, że jestem zaniepokojony taką doktryną, która się pojawia od czasu do czasu, że Stary Testament już nam nie jest do niczego potrzebny, bo przyszedł Nowy Testament. I wszystko próbuje się zbudować na takiej teorii, że Bóg jest blisko, Jego wszystkie obietnice są dostępne, A na nas nie spoczywa żadna odpowiedzialność oprócz tego, żeby ufać. Powiedział, nigdy Stary Testament nie został przekreślony. W ogóle nie ma czegoś takiego, nie ma biblijnego wykazania na podział na stare i nowe, stare przymierze i nowe przymierze, tak? Ale nie ma tego podziału, że coś przestało być ważne. Nie chcę tego wracać na wiosnę tego roku. Dużo, często tu wracałem w kościele do mówienia na ten temat. Tak? A teraz będą taką sytuację też, takie wydarzenie biblijne, kiedy Nehemiasz został wysłany do Jerozolimy, żeby zobaczyć, jak ona jest zbudowana, co się tam dzieje, i wrócił, i był przerażony, zaczął pościć, modlić się, i był siny, fioletowy, był pod czaszym, więc król nie wiedział, czy nie jest chory, czy nie rozchorował tego jedzenia, które zje, więc był bardzo zaniepokojony. I Nehemiasz wybuchnął. Powiedział po prostu, jak ja mam się dobrze czuć? Jak ja mam mówić, że wszystko jest fantastycznie? Jak ja mam mówić, że wszystko jest dobrze? Jak ja w ogóle mam prawo być zdrowy, skoro moje miasto, wybrane, umiłowane, leży w gruzach? Wiecie, i strasznie mi się to podoba, bo wiesz, my musimy rozróżniać czasy w naszym życiu. Musimy widzieć tą atmosferę, kiedy po prostu, tak jak dzisiaj mieliśmy w czasie uwielbienia, wiesz, że to był właśnie ten czas, że nie trzeba było nic prosić. Tylko, że atmosfera Ducha Świętego jest, wystarczy wyciągnąć rękę i przyjąć, i brać to, co Bóg daje. I wtedy jest ten werset, Jezus mówi, jestem wśród nich, nie muszą niczego szukać, nie muszą pościć, oblubieńcy jest między nimi, Duch Boży jest między nimi, Boże działanie jest między nimi. Muszą tylko brać. Ale mówi, że przyjdą dni, gdzie oblubieniec będzie im zabrany, będą musieli go szukać i pościć. Wiesz, ja... Można to wziąć historycznie, że Jezus został im zabrany na 3 dni, tak? Ale ja wiesz, że zrozumienie jest takie, że są po prostu czasy, są momenty w naszym życiu, gdzie my potrzebujemy zacząć szukać Boga intensywniej. I widzimy, że Piotr już po zesłaniu Ducha Świętego, po Dniu Zielonych Świąt, już kiedy jego służba jest rozwinięta, kiedy ludzie są uzdrawiani, jest powiedziane, jest opis, że jest w Jopie, i po prostu modli się na dachu i pości, bo nie je. I Bóg do niego przychodzi w wizji. Tak? Więc, wiecie, Piotr nie był w miejscu, w którym by powiedział, no Jezus powiedział, że niech faryzeusze i uczniowie Jana puszczą. A my już wszystko mamy. Tylko, że on będąc uczniem Jezusa i tak wszedł w post, żeby pościć. Później mamy innych ludzi w Biblii, którzy poszczą, modlą się i szukają Boga. I to jest absolutnie ta era Nowego Testamentu. Więc ja wierzę, że kiedy Jezus tutaj mówi, że przyjdzie czas, że oblubieniec będzie im zabrany, to on mówi o czymś takim, że jest taki czas w życiu człowieka, że człowiek po prostu nie doświadcza tego, nie może tego wziąć. Chciałby, ale to jest niedostępne, jest po prostu jakaś bariera, coś się dzieje nie tak. Gdzie przede wszystkim to, co wierzę, co jest nie tak, to jest brak atmosfery wiary. To jest pierwszy brak, jaki jest. Wiary, bo Jezus powiedział, że gdzie 2, 3 zgromadza się w moim imieniu, tam jestem wśród nich. Więc to, że tego nie ma, to jest atmosfera, brak atmosfery wiary, atmosfera niewiary. Że jesteśmy tu po to, żeby się uczyć, żeby się stawać uczniami Jezusa, żeby się wspierać wzajemnie, ha, 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 wspólnota. Po prostu i fajnie w kościele dzisiaj było i nawet wszyscy mili byli dla mnie, chyba przyjdę tam drugi raz i takie te wszystkie społeczne i psychologiczne elementy. Trochę mądrzejszy jestem. Ale wiesz, gdybyśmy przychodzili i mieli tą wiarę, dziecinną wiarę, że Jezus tutaj jest, to od razu czerpiemy pełnymi garściami. A teraz sprowadzając to do życia indywidualnego, bo to jest do życia wspólnot, które przychodzą i po prostu nie mogą się Boga uchwycić. Coś jest im odebrane, bo atmosfera wiary jest odebrana, ale w indywidualnym życiu jest tak samo. Jesteś w swoim domu i ty możesz to bez problemu nazwać. Co tam jest w tej chwili? Jaka tam atmosfera w tej chwili jest? Czy tam jest Bóg z tobą? Jeżeli go nie ma, to zacznij go szukać. Zacznij go szukać. Ja jestem powiedziane. Będą pościć i będą się modlić. Nie pości się i nie modli się, jak się jest na nocy poślubnej. Tylko się robi inne rzeczy. I przede wszystkim jest radość z tego nowego czasu, którego wcześniej nie było. Jezus mówi, w takiej atmosferze nie da się pościć. Jezus uzdrawia wszystkich, karmi tłumy, po prostu roboty potąd, nie można się ogarnąć, nie ma kiedy się wyspać. Tak? Jezus mówi, teraz nie, na pewno czas na to, żeby pościć. Teraz jest Królestwo Boże, jest blisko. Dzieją się znaki i cuda. Teraz nie będziemy nic robić, teraz będziemy brać z tych zasobów Bożej chwały i Bożej mocy. Tak? Ale mówi, ale zaznacza. I mówi, ale będzie taki czas, że będzie inaczej. I wtedy będzie dobrze pościć i szukać Boga. Więc ja dzisiaj was zachęcam do tego, bez względu na to, gdzie jest wasze miejsce. Pierwszy tydzień postu, bo są 3 tygodnie postu, pierwszy jest zadedykowany odnowie osobistego życia. Drugi odnowie kościoła, trzeci kraju. Zachęcam cię do tego, żebyś szukał Boga, żeby atmosfera wiary w twoim życiu została odnowiona. Okej? Okay? Wiesz, i my potrzebujemy równowagi. My potrzebujemy zarówno widzieć, że nie potrzebuję pościć, bo Bóg jest obok mnie, jak i widzieć te momenty, kiedy potrzebuję pościć, bo Bóg się chyba ukrył, albo ja się ukryłem, albo coś trzeba rozeznać. Wtedy trzeba się oddzielić na szukanie Boga. Nikt nie znalazł, to nie zaczął szukać. W tym tygodniu mieliśmy tydzień pod znakiem szukania. Deskorolki w domu. Ale nie takiej deskorolki, tylko takiej. Takiej, co dwoma palcami się po ławce szkolnej jeździ. Przemek dostał taką i zgubił. Do dzisiaj nie znaleźliśmy. I codziennie rano ten dramat był rozpoczynany. Ona się już nigdy nie znajdzie. Więc ja 2 dni sprzątałem z nim w pokoju, później Iza jeszcze. Ciągle nie znaleźliśmy. Ale wiemy, co to znaczy, jak ktoś chce coś bardzo znaleźć. To wszystkim innym żyć nie da. Za jedną taką małą rzecz. Wpadliśmy na pomysł, jak się nie znajdzie, to mu kupimy. Figę, nie udało się, bo nigdzie nie ma. Jest po Bożym Narodzeniu, wszystkie zabawki wysprzedane. Nie wiem, gdzie to będzie można dostać. Więc widzieliśmy parę sklepów. Nie ma. I ciągle w domu. Mamo, nie ma. To się nigdy nie znajdzie. To już nas zawsze mi zginęło. I po prostu i musimy szukać po prostu takiej zabaweczki. I chciałoby się powiedzieć, że po prostu baganiarz jesteś. To się już nigdy nie znajdzie, nie będę tego szukał. Tak? Czuję taką pokusę, żeby tak zrobić i zamknąć temat. Ale tak jak mówi Biblia, wy rodzice, chociaż nawet źli jesteście, to dziecku nie dajecie skorpiona i węża, to co dopiero Bóg. Więc Bóg nam tak samo nie robi. On nie ogłosił nad naszym życiem, że to już jest klapa. Zbyszku, to już jest wszystko, co widziałeś i doświadczyłeś. Pożegnaj się z życiem. A jeżeli chcesz żyć, to żyj, wegetuj, ale z wiele się nie spodziewaj. Deskorolka już się nie znajdzie. Zapomnij, nie kupimy nowej, stara się nie znajdzie. Koniec.
Kasujemy
po prostu.
Nie ma.
Czemu nie gubić? Bóg jest dobry. Bóg mówi, szukajcie mnie, tak? Szukajcie mnie, a znajdziecie mnie. I będziecie korzystali z dobrych rzeczy. Amen. Także zachęcam cię do tego, żebyś po prostu budował w swoim życiu atmosferę wiary, czegokolwiek to dotyczy. Czegokolwiek to dotyczy. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to nie odpuszczaj sobie, ale po prostu idź w tą stronę. Ja mam, ten rok jest dla mnie osobiście, to jest rok wyzwań w tej dziedzinie. Nigdy nie chorowałem tak wiele, jak chorowałem w tym roku. Po prostu to jest fantastyczne. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Ja nie mogę tego się w tym pozbierać. I to tak denerwuje. I oczywiście próbowałem to wszystko pozałatwiać lekarzami i innymi sprawami, ale oni wszyscy po prostu, jeden po drugi, coraz bardziej bezradni są. Mnie to denerwuje. Co to za lekarze są? Co to za tabletki? Człowieka wyleczyć nie umieją w XXI wieku. Ale coś się dzieje. Wiesz, ja po prostu zacząłem w tą stronę myśleć, zacząłem naciskać, bo po prostu wiem, że coś się musi wydarzyć. W tym tygodniu modliliśmy się o 3 konkretne osoby. W stawienicy o tym słyszeliśmy. Modliliśmy się o rodzinę Kliczborów. Ala wylądowała w szpitalu przed Sylwestrem. Modliliśmy się o Adama Sobeckiego. Też się przeziębił. Padł jak dętka. I modliliśmy się też o rodzinę Ziółkowskich. O Zosię miała zapalenie.
To nie jest rodzina Ziółkowskich.
To jest rodzina Wyczółkowskich, ale też ski. Sorry, przepraszam. To jest moja pięta Hillesowa. To jest właśnie to, że ja nie pamiętam imion. Jakie mam prawo w ogóle być pastorem? I nazwisk nie pamiętam.
Moja wina.
Co ja chciałem powiedzieć? Okej, okay. Więc w tym tygodniu te trzy konkretne przypadki. Włączam telewizor i mówią, że w tym roku jest chyba 4 razy więcej zachorowań na grypę niż w poprzednim roku. Siedzi 2 ekspertów i jeden mówi, to dlatego, że były te szczepienia ochronne. I dlatego ludziom spadła odporność i dlatego więcej chorują. Drugi ekspert mówi, nie, bo się nie szczepili, dlatego chorują. Nic nie wiadomo, w każdym razie choruję 4 razy więcej. W Sylwestra rano pojechałem do lekarza. Mówię, może się jeszcze załapię. Mówię, pewnie wszyscy się do imprezy przygotowują, to tam będzie pusto. Wchodzę, wejść nie można było. Dopchałem się do recepcji. A on mówi, nie, już dzisiaj nie ma numerków. Ja mówię, ale wie pani, zawsze jak nie było numerków, a było coś poważnego, to tam się można było do tego lekarza tam, nie wiem, tam między pacjentami albo zapytać, czy jeszcze przyjmie tak na... Mówi, takich już jest 20. Oprócz numerków. Wróciłem do domu. I teraz sobie myślę, coś jest na rzeczy. Ludzie w kościele cały czas zgłaszają, że coś chorują, tak? Ja mówię, po prostu zmieńmy tą sytuację, tak? Nie na zasadzie, jestem daleki od takiego głoszenia dumy i ambicji wiary. Na zasadzie, jak jesteś wierzącym, to weź się, kurczę, wreszcie przestań poddawać. Bo ujmę Bogu przynosisz swoimi chorobami. Ja po prostu, ja przeprosiłem już Boga za takie grzechy i takie postawy dawno i już nigdy nie chcę grzeszyć w ten sposób. I po prostu nie chcę się popisywać, że dam radę. Ale bądźmy naturalni. Tak, bądźmy naturalni. Jezus przyszedł, żeby coś dać. Tak? To jest tak jak ta historia z tą wioską i wiolą, że ludzie sobie wyrywają dary i prezenty, które przywieźli. Wiesz, jakby to było w Polsce, to by ludzie stanęli w kółko, najpierw by nas wszystkich przepytali, co my tam przywieźliśmy. A co to jest? A te ubrania to używane czy nowe? Używane, już połowa poszła, tak? Ci zostali, no ale to jakie? Takie, wiesz. I w końcu po prostu byśmy zebrali, dobra, pojedziemy gdzie indziej, gdzie potrzebują. To bardzo podobnie jest z tym tematem uzdrowienia trochę tak. Że po prostu wiesz, że Bóg chce to wylać na swoją chwałę, przemianę, zaspokoić nasze sytuacje finansowe, rodzinne, relacyjne, tylko nie ma atmosfery wiary w nas. Nie ma tego naturalnego oczekiwania. Nie ma szukania Boga. Nie ma szukania, żeby wziąć. Okay? I potrzebujemy być w równowadze, bo też jestem daleki znowu z kolei, tak jak jestem daleki od głoszenia dumy, pychy, wiary, tak samo jestem daleki od głoszenia dumy i pychy religii. To znaczy, że dla każdego rozwiązaniem jest pójść i pościć teraz. Niedawno słyszałem o historii o człowieku, który uciekł od swojej rodziny, zaszył się w lesie i szukano go przez 3 tygodnie. W zimę, w największe mrozy. Był to narodzony na nowo chrześcijanin, który postanowił, że znajdzie Boga. I całe szczęście Bóg się zmiłował, odnaleziono go tam, przyprowadzono, namówiono i wycieńczonego przyprowadzono do domu. Mieliśmy taki przypadek 20 lat temu w kościele, chłopaka, który powiedział, spotkam się z Bogiem, bo to już najwyższy czas. Zamknął się po prostu w swoim domu, zaczął się głodzić. Z pastorem musieliśmy wzywać pogotowie, przyjechali panowie z pogotowia psychiatrycznego. Po prostu zabrano go siłą na leczenie, bo już umierał z głodu. A więc jest pycha wiary, nie damy się, ja będę ten wierzący. Jest pycha religii, gdy pościł, modlił się i teraz już Boga nie puszczę. Wiesz, to wszystko to są skrajności, to są rzeczy nieodpowiedzialne. Jezus mówi tak, jak jest oblubieniec, cieszymy się i bierzemy to, co ma dla nas, wyciągamy łapki i na noc poślubną nie bawimy się w posty i modlitwy. Alleluja, jesteśmy normalni. Chwała Bogu. Ale też, jeżeli nie ma oblubieńca i przychodzi smutek i nie ma odpowiedzi, to zaczynamy go szukać. Dlaczego? Bo chcemy wrócić do atmosfery wiary po prostu. Chcemy, żeby atmosfera w naszym domu się zmieniła. Chcemy odzyskać uzdrowienie. Chcemy odzyskać chodzenie w mocy Bożej. Chcemy rozkminić te rzeczy. Chcemy się przebić, odkryć i znaleźć odpowiedź. Halleluja! I nie chcemy spocząć. Dlatego puścimy i szukamy Boga. A wszystko po to? Po co? Po to, żeby wrócić do tego naturalnego życia. A gdy on do nich mówił, oto przyszedł pewien przełożony, oddał mu pokłon, mówiąc, moja córka właśnie umarła, ale pójdź, włóż na nią rękę, ożyje. Amen? Żeby to było naszą naturalną postawą wiary każdego dnia. Wstańmy wszyscy. Halleluja. Tu jeszcze 3 strony wersetów na temat uzdrowienia. Ale myślę, że to jest ważniejsze, ta inspiracja, którą teraz mówiłem na podstawie tego jednego fragmentu, niż jak miałem z wami przeczytać te wszystkie fragmenty o uzdrowieniu, że to jest wolą Bożą. Bo my też troszeczkę jesteśmy zaimpregnowani. My już wiemy. Tak? Jak spotykasz człowieka, który nie spotkał Boga i mówisz mu, Bóg cię kocha, to jego to naprawdę porusza. Jak to, ale co? Jak to, wiesz? I dlatego jest tak łatwo głosić Ewangelię ludziom zgubionym. A tak ciężko jest głosić Ewangelię ludziom odnalezionym. Bóg cię kocha. Yes. Wszyscy to wiedzą. Mamy to oklepane. Tak? Jest tutaj po prostu dlatego apostoł pisze, abyście obfitowali w poznanie i wszelkie doznanie. Jak nie ma doznania, to jeszcze nie weszliśmy w to, co Bóg dla nas przygotował. Jeżeli jeszcze nie doświadczyliśmy tych cudów, tych uzdrowień, tych nadprzyrodzonych zaopatrzeń, nadprzyrodzonego życia przez wiarę w zaufanie, ufając tylko Bogu w tych czasach ostatecznych, w których przyszło nam żyć, to znaczy, że jeszcze jest ziemia obiecana dla nas do odkrycia. Amen? Niech się Bóg za nami wstawi! Chcemy wygrać te sprawy sądowe. Nie chcemy stać i powiedzieć, zasłużyłem sobie, teraz wyrok. Tylko pytanie, czy w zawieszeniu, czy nie? Jak nie w zawieszeniu, to chwała Bogu. Jak w zawieszeniu, to napiszę książkę. W więzieniu. Żebyśmy nie byli w takim miejscu poddania się. Byli w miejscu poszukiwania. Boże, możesz zmienić sytuację. Ja was wzywam dzisiaj do wiary. Na tym portalu bankier.pl duża część tego tekstu dotyczyła tego, że ludzie żyją po to tylko, żeby kupić sobie mieszkanie. Jest po prostu przerażające, jak się to przeczytało. Główny cel życia większości ludzi, kupić mieszkanie. Jejku, słuchajcie, zmieńmy to. Zmieńmy to, oczekujmy Boga, który będzie działał. Niech przyjdą spadki, niech przyjdzie dziedziczenie. Niech przyjdą przychody, które umożliwią budowanie domów bez kredytów. Tak ludzie budują na całym świecie domy. Budują z pieniędzy, które mają, a niektóre pożyczają. To złammy coś. Zacznijmy żyć dla Boga. Wczoraj taki tekst czytałem. Pracuj uczciwie 8 godzin. Będziesz uczciwy, będziesz dobrze pracował, będziesz lojalny, zostaniesz kierownikiem i będziesz pracował 12 godzin. To jest, jakie to rozwiązanie jest po prostu? Złammy to, szukajmy Boga. Niech On się objawi. Niech się objawi w swojej chwale. Nie dajmy się tym myśleniom, że w dzisiejszych czasach to rodzinę stać na jedno dziecko. Co to jest w ogóle za gadanie? Porządek rzeczy jest zupełnie inny. Trzeba mieć przynajmniej 4 dzieci, żeby na starość się ktoś zlitował i zajął to. Przecież posiadanie dzieci nic nie kosztuje. Trochę kalorii spalisz i już masz dzieci. Jest po temacie. Zmieńmy nasze myślenie. Przyjdźmy do Jezusa. Niech On nie będzie tylko naszym nauczycielem. Panie Jezu, Ty jesteś taki mądry. Udziel mi drogę tej mądrości. Ale weźmy Jego rękę. Niech Jego ręka będzie potrząśnięta. Niech będzie wzmocniona nad naszym życiem. Niech przyjdą uzdrowienia, przełomy, błogosławieństwo, anulowanie długów, spadki, dziedzictwo, wygrane sprawy sądowe. Amen. Bankructwo naszych wrogów. A dlaczego by nie? Już w Egipcie takie rzeczy były. Za czasów Mojżesza. Dlaczego nie? Niech Bóg się poruszy, niech działa. Żebyśmy wreszcie mieli się o co modlić. Żebyśmy modlili, Boże, zmiłuj się nad nimi, oni nie wiedzą, co czynią. Kiedy my się tak ostatnio modliliśmy? My się w ogóle tak nie modlimy. My się modlimy, Boże, zmiłuj się nad nami, bo nie wiemy, co czynimy. A tu czas, żeby się modlić inaczej, żeby coś drgnęło. Mam nadzieję, że kogoś przekonałem. Boże. A jak ja kogoś nie przekonałem, to proszę Ci, Duchu Święty, żebyś Ty teraz przyszedł i przekonał. I żebyś zapieczętował to słowo. Żebyśmy byli jak ten przełożony synagogi, któremu córka umarła. Którego córka była chora. Ojcze, prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, Ojcze, o przełom. Wołamy do Ciebie, Ojcze. Wołamy do Ciebie, wywyższamy Ciebie w naszym życiu. Niech przyjdzie atmosfera wiary w naszym życiu. Niech przyjdzie atmosfera wiary, atmosfera przełomu, atmosfera wejścia w nowe rzeczy. Sherdi rolekina masedro labreleja. Ore beshidra la mereleja. Sherdi doderio labrelezera la mereleja. Sherdi doderio la merelezira la maralaja. Sherdi doderio la sera la mereleja. Orimone mene mena mana shidra la bralaja. Berdi boberio la merelezira laja. Sherdi doderio la sera laja. Sherdi ore kere mene zera laja. Sherdi ora mene ne zera laja. Sherdi ore brele zera laja. Sherdi ore brele zera laja. Beri lo merelezedra la mereleira. Halleluja. O, przyjdź, Panie Jezu. My oczekujemy Twoich cudów. My oczekujemy, że Ty przyjdziesz do naszych domów, położysz swoją rękę i stłaszczysz. sytuacja będzie zmieniona, Ojcze. Ja się spodziewam cudów i modlę się o cuda. Modlę się o znaki i oczekuję cudów. Oczekuję interwencji. Oczekuję nadprzyrodzonej interwencji. Nie chcę być sceptykiem. Nie chcę być mądralą. Nie chcę być wyuczonym chrześcijaninem. Ale chcę zobaczyć Twoją potężną rękę działającą w naszych domach, uwalniającą od demonów, uzdrawiającą od chorób, łamiących jarzmo ubóstwa. Ojcze, spodziewam się tego, nowej atmosfery, Twojego działania i Twojej chwały. Sierdido derio la merele zira lai, ore pescidra la mereleia, sierdio rebrele sera la merelaia, sierdido derio la mereleira, sierdio rebesera laia, sierdido derio la brele zera laia. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie, ze swoją chwałą, przyjdź do naszych domów, przyjdź z mocą swojego ducha, przyjdź do naszych domów, niech się objawi Twoja chwała. Sierbido derio la merele zira laia, sierdio rekerele zera laia, ore meshira la mereleia, sierdido derio la breleia. Halleluja, chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, i modlę się, Panie, o... Modlę się o ten tydzień, Ojcze, postu, Ojcze. Żeby nasze życie było odnowione, Ojcze. Żebyś każdego prowadził do takiego rodzaju postu, do jakiego go prowadzisz, Ojcze. Żebyśmy to odkryli w bojaźni przed Tobą i wiedzieli, co mamy czynić w tym tygodniu, żeby nasze życie duchowe było odnowione. Ojcze, proszę Cię też o innych, którzy poszczą, o wszystkie zbory, o cały kraj, gdzie ludzie otwierają się na ten temat i zaczynają się modlić. Ojcze, niech to będzie szczególny czas szukania Ciebie, szukania oblubieńca, szukania tego, który ma moc, który może dokonać zmiany. Halleluja. Panie, uwielbiam Ciebie. Ty nas nie skazujesz na łaskę i niełaskę okoliczności. Ty nie skazujesz nas na łaskę i niełaskę losu, ale Ty jesteś naszym Bogiem i Ciebie wywyższamy w naszym życiu jako naszego Boga. Ojcze, wywyższam Ciebie i oddaję Ci chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Dobrze, niech Was Bóg błogosławi.